W przechowalni osobistych rzeczy posiadacze paczek mogli mieć jeszcze sporo zapasów, ale po pierwsze do składziku nie było przejścia przez zonę, a po drugie nie każdy chciałby przynosić tu swoją żelazną porcję. Przecież miał nadzieję, że to ona wróci mu siły po zakończeniu głodówki. Oto czemu głodówka była nierówną próbą, jak zresztą każde przejście więzienne. Prawdziwe męstwo okazali ci, którzy nie mieli żadnych zapasów i żadnej nadziei, że jeszcze zdołają się odkuć. Jeśli zaś kto miał trochę kaszy, to gotowali ją w palenisku pieca i rozdawali po łyżce. Żeby podsycić ogień, odłamywano deski z wagonetek. Co tam żałować więziennej pryczy, skoro własnemu życiu jutro może nadejść kres? Nikt nie mógł przewidzieć, jaki będzie następny krok gospodarzy. Obawiano się, że lada chwila znów zaczną palić zwierzyczek do naszych baraków. Nikt nie spodziewał się ustępstw. Nigdy, póki naszej pamięci, nikomu nie udało się niczego u nich wywojować. I nasz strajk miał gorzki smak beznadziei. Ale ta beznadzieja miała też jakiś odcień satysfakcji. Nasze przedsięwzięcie jest desperackie, bezcelowe. To nie może dobrze się skończyć, no ale i doskonałe. Głód hulał nam w kaldunach, serce nam się ściskały, ale inne, wyższe dążenie już je drążyło. W ciągu tych długich, głodnych dni, wieczorów, nocy 3000 ludzi rozmyślało o sobie samych, o 3000 swoich wyroków, o swoich 3000 rodzin, albo o samotności, o tym, co z każdym się stało i co się stanie. I chociaż w tej gromadzie serc rozmaite panować musiały uczucia, chociaż ten i ów czuł tylko żal albo rozpacz, to jednak większa część myślała tak samo. A niech tam, a na złość. Jest źle, to i dobrze, że źle. Jest takie niezbadane prawo, prawo wspólnego wzlotu uczuciowego, ogarniającego całe masy wbrew wszelkiemu rozsądkowi. Sam czułem powiew tego wzlotu. Został mi tylko rok do końca kary. Wyglądało na to, że powinienem pluć sobie w brodę i dręczyć się wewnętrznie, że dałem się wplątać w tę awanturę, z której trudno się będzie wykręcić bez nowego wyroku. A tymczasem nic podobnego. Niczego mi nie było żal. Pies wam mordy lizał. Możecie mi nawet nowy wyrok wrzepić. Następnego dnia zobaczyliśmy przez okna, że grupa oficerów wchodzi do wszystkich po kolei baraków. Patrol nadzorców otworzył drzwi, przemaszerował korytarzem i zaglądając do naszych izdebek wzywał, ale nowym, łagodnym tonem, nie jak po dawnemu: brygadziści, wychodzić. Zaczęły się wśród nas narady. Decyzja należała nie do brygadzistów, lecz do samych brygad. Chodziliśmy od sekcji do sekcji, zasięgaliśmy języka. Sytuacja nasza była dwuznaczna. Kapusiów niby się pozbyliśmy, ale niektórych jeszcze mieliśmy w podejrzeniu. A co do paru, można było mieć pewność przykładem Misza Generałów, śliski i czelny brygadzista od remontu samochodów. Zresztą samo życie uczyło, że wielu dzisiejszych strajkowiczów głodujących w imię wolności jutro może pęknąć, skapitulować w imię spokojnego rabstwa. Dlatego prowodyrzy strajku byli tacy naturalni, nie ujawniali się, nie wychodzili z konspiracji, nie sięgali otwarcie po władzę. Brygadziści zaś otwarcie się swojej wyrzekli. Dlatego wydawało się, że strajk jest żywiołowy i pozbawiony kierownictwa. Wreszcie gdzieś tam cichcem wykluła się decyzja. My, brygadziści, a było nas 6 czy 7, wyszliśmy do sieni, gdzie cierpliwie czekali na nas gospodarze. Była to sień tego samego baraku numer 2, niedawnej reżimki, w którym wykopano owe obozowe metro. I właz do niego znajdował się o parę kroków od miejsca naszego spotkania. Podparliśmy ścianę, opuściliśmy oczy i zastygliśmy jak kamienie. Wbiliśmy wzrok w ziemię, aby nie patrzeć gospodarzom w oczy z przymilną uległością. Patrzeć zaś z wyzwaniem byłoby szczytem nierozsądku. Staliśmy tak, jak zajadłe łobuziaki wezwane na radę pedagogiczną. W niedbałych pozach, z rękoma w kieszeniach, z głowami odwróconymi w bok, niepoprawni, beznadziejnie głusi. Za to z obu korytarzy wypełzł w stronę sieni tłum zeków. Chowając się za plecami stojących z przodu, tylne szeregi wykrzykiwały wszystko, co chciały, nasze żądania i nasze odpowiedzi. Oficerowie zaś z błękitnymi wyłogami, prócz znajomych byli też nowi, nieznani nam dotąd, formalnie widzieli tylko brygadzistów i tylko do nich się zwracali. Mówili z rezerwą spokojnie. Już nie odgrażali się, ale nie traktowali nas jeszcze jak równych. Twierdzili, że przerwanie głodówki i strajku leży ponoć w naszym własnym interesie. Jeśli zgodzimy się, dostaniemy nie tylko nasz dzisiejszy przydział, ale rzecz w gułagu niebywała, zaległy wczorajszy. Jak też przyzwyczaili się do myśli, że głodnego zawsze można kupić. Nie było mowy ani o karach, ani o naszych nowych żądaniach, jakby ich w ogóle nie było. Strażnicy stali z boków, trzymając prawe ręce w kieszeniach. Z korytarzy dochodziły krzyki. Sprawców strzelaniny pod sąd. Zdjąć kłódki z baraków. Zdjąć z nas numery. W innych barakach żądano także rewizji wyroków OSO przez sądy publiczne. A my staliśmy jak chuligani przed dyrektorem, czekając, aż się wreszcie odczepi. Gospodarze poszli sobie. Barak znów zaryglowano. Chociaż głód wielu już zmorzył, a w głowach czuliśmy zamęt i ciężar, ale w całym baraku nie znalazł się ani jeden zwolennik ustępstw. Nikt głośno nie żałował straconej okazji. Spieraliśmy się, jak też wysoko zajdzie wieść o naszym buncie. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych już wiedzą, to jasne, albo dziś się dowiedzą. Ale Wąsal? Przecież ten rzeźnik ani chwili się nie zawaha, może kazać rozstrzelać nas wszystkich, całe 5000. Pod wieczór usłyszeliśmy gdzieś niedaleko warkot samolotu, chociaż pogoda była niesprzyjająca, chmury stały nisko. Zapewne przyleciał ktoś ważny. Bywały zek, nieodrodny syn Gułagu, Mikołaj Chlebunow, zaprzyjaźniony z naszymi brygadami, a dziś po 19 latach odsiadki zamelinowany gdzieś w kuchni, łaził tego dnia po zonie i zdołał z całą odwagą podrzucić nam przez okno półpudowy woreczek jaglanej kaszy. Rozdzieliliśmy ją na 7 brygad i uważyliśmy w nocy, żeby nadzorcy nie przyłapali. Chlebunow przyniósł nam gorzką wiadomość. Siedzący za chińskim murem Ukraińcy z drugiego podobozu nie poparli nas. I wczoraj i dziś Ukraińcy wyszli do pracy jakby nigdy nic. Nie ulegało wątpliwości, że dostali nasze grypsy, że słyszą od 2 dni, jak cicho jest u nas, że z żurawia na budowie widzą 2-dniowe nasze bezludzie po nocnej strzelaninie, że nie spotykają w polu naszych kolumn. Niemniej nie poparli nas. Jak dowiedzieliśmy się później, ich przywódcy, młode chłopaki, politycznie nie bardzo jeszcze otrzaskani, orzekli, że Ukraina musi iść własną drogą jak najdalej od Moskali. Zaczęli z fajerem, a teraz wypieli się na nas. Było nas zatem 3000, a nie 5. Drugiej nocy, trzeciego ranka i trzeciego dnia głód rwał nam już trzewia pazurami. Ale gdy czekiści w jeszcze większej liczbie trzeciego ranka znów wezwali brygadzistów do sieni, a my znów podparliśmy ściany, niechętni, nieprzystępni, patrzący gdzieś w bok, nie było 2 zdań, tylko jedno – nie ustępować. Już się w nas pojawiła inercja walki. A gospodarze tylko dodawali nam sił. Nowo przybyły wyższy oficer tak nam powiedział. Kierownictwo obozu Pieścianej prosi więźniów o przerwanie głodówki. Kierownictwo przyjmie wszystkie zażalenia, rozpatrzy i usunie przyczyny konfliktu między administracją a więźniami. Czy słuch nas nie myli? Proszą nas, abyśmy jedli, a o pracy ani słowa. Szturmowaliśmy więzienie, tłukliśmy szyby i latarnie, z nożami w ręku uganialiśmy się za nadzorcami, ale to, jak się okazuje, wcale nie był bunt, tylko konflikt między równymi stronami, administracją a więźniami. Wystarczyło, że zapanowała wśród nas jedność zaledwie na 2 dni i 2 noce, a jak spuścili z tonu panowie naszych dusz. Nigdy w całym naszym życiu, nie tylko jako więźniowie, ale także na wolności, choćby jako członkowie związku zawodowego, nie słyszeliśmy od panów gospodarzy tak słodkich słówek. Jednakże rozeszliśmy się w milczeniu, bo przecież tutaj nikt nie mógł podjąć decyzji, ani nawet obiecać, że jakaś decyzja w ogóle będzie. Brygadziści odeszli, nie podnosząc głów, ani nie oglądając się za siebie, chociaż komendant obozu wołał za nami po nazwisku. Taka była nasza odpowiedź. I barak znów zaryglowano. Z zewnątrz wydawało się gospodarzom, że dalej jest tak samo niemy i nieustępliwy. Ale wewnątrz zaczęły się burzliwe dysputy w każdej sekcji. Pokusa była zbyt silna. Łagodny ton uderzył niewymagających zeków mocniej niż wszelkie pogróżki. Rozległy się nawoływania do ustępstw. Bo i prawda, czy mogliśmy w ogóle osiągnąć więcej? Byliśmy wyczerpani. Chcieliśmy jeść. Ten dziwny poryw, który połączył nasze uczucia i niósł nas wzwyż, teraz zatrzepotał skrzydłami i jął opadać. Ale otwarły się także takie usta, które zatrzaśnięte były całymi dziesiątkami lat, które milczały całe życie i milczałyby dalej aż do śmierci. Przysłuchiwali się im, rzecz jasna, także niedobici szpicle. Te wezwania odmilkłych na kilka minut odzyskujących dźwięczność głosów, w naszej izbie głos Dymitra Panina, miały być później okupione nowym wyrokiem albo strykiem dławiącym gardło, co zadrżało w przeczuciu wolności. Co tam, że te struny głosowe pierwszy raz użyte zostały w tym celu, dla jakiego zostały stworzone? Teraz ustąpić? To by znaczyło poddać się na słowo honoru. Ale czyje słowo honoru? Kluczników obozowej sfory? Czy dotrzymali oni danego słowa chociaż raz od chwili powstania więzień i obozów? Dawno opadły osad cierpień, krzywd, najgrawań, podniósł się teraz dna naszych dusz. Po raz pierwszy weszliśmy na dobrą drogę i mamy się poddać czym prędzej? Wesoły i gniewny wicherek owiewał nam głowy, przejmował dreszczem. Dalej tak, dalej. Jeszcze grzeczniej będą z nami gadać. Zobaczycie, zmięknie im rura. Ale kiedy będzie można im wierzyć i co ma być kamieniem probierczym? To dalej nie było jasne. Oto los uciśnionych. Muszą kiedyś dać wiarę i ustąpić. I zdawało się, że znów orzeł machnął skrzydłami, ów orzeł naszego zbiorowego, dwustukrotnego porywu, i że znów poszybował. Więc leżeliśmy na pryczach, aby zachować siły, starając się nie wykonywać zbędnych ruchów i nie gadać o byle czym. Dosyć zachodu mieliśmy z myśleniem. Już dawno zjedliśmy ostatnie okruchy. Nikt już niczego nie gotował, nie dzielił. W ciszy i bez ruchu słychać było tylko głosy młodych obserwatorów tkwiących przy oknach. Mówili nam o każdym ruchu w zonie. Z radością patrzyliśmy na tę dwudziestoletnią młodzież, na jej żarliwość i czysty zapał, na jej determinację, by raczej umrzeć na progu niezaczętego jeszcze życia, niż skapitulować. Z zawiścią i żalem myśleliśmy, że oto nasze głowy prawda nawiedziła tak późno i że zgięty kręgosłup już skostniał i rozprostować się nie da. Myślę, że wolno mi już teraz wymienić Janka Baranowskiego, Wołodię Trofimowa i ślusarza Bogdana. I nagle u samego schyłku trzeciego dnia, kiedy na otartym z chmur niebie zachodu pokazało się niskie słońce, obserwatorzy krzyknęli z desperacją: dziewiąty barak! Dziewiąty się poddał! Dziewiąty idzie do stołówki! Zerwaliśmy się wszyscy na równe nogi. Ludzie przybiegli do nas z izb po drugiej stronie korytarza. Przez kraty z dolnych i górnych nar, na czworakach i zza cudzych pleców patrzyliśmy ze zgrozą na ten żałosny orszak. 250 nieszczęsnych postaci, tak już czarnych, a jeszcze czarniejszych, gdy patrzyło się na nie pod słońce, wlokło się przez zonę długim, pokornym korowodem. Szli poniżeni, Słońce migało między nierównymi ogniwami tego łańcucha, tak rozciągniętego, jakby ostatni z szeregu żałowali, że ci pierwsi poszli i nie chcieli podążać za nimi. Niektórych najbardziej osłabionych towarzysze prowadzili pod ramię albo za rękę. I jako, że wszyscy szli niepewnym krokiem, wyglądało to na pochód ślepców z przewodnikami. A jeszcze wielu trzymało w ręku menaszki albo garnuszki i te mizerne obozowe statki, niesione w nadziei na porcję strawy zbyt obfitej, by pomieścić ją mógł ściśnięty żołądek, te naczynia trzymane wyciągnięte jak po jałmużne dłoni były dla nas szczególnie poniżającym symbolem rabstwa i szczególnie gorzkim powodem do współczucia. Poczułem, że płaczę. Rozejrzałem się, ocierając łzy, i zobaczyłem, że inni też mają je w oczach. Decyzja 9. baraku była dla nas rozstrzygająca. To u nich już czwartą dobę od wtorkowego wieczoru leżeli zabici. 9. szła do stołówki i wychodziło na to, że za chleb i kaszę postanowili przebaczyć mordercom. 9. była barakiem zagłodzonym. Mieszkali tam wyłącznie robociarze niefachowi i mało kto z nich dostawał paczki. Było tam wielu dochodiagów. Może skapitulowali po to, aby trupów im nie przybyło. Odeszliśmy od okien w milczeniu. I tu zrozumiałem, co to jest polska duma i na czym polegał sekret polskich powstań, tak pełnych zapamiętania. Polak, inżynier Jerzy Węgierski, był teraz w naszej brygadzie. Odsiadywał ostatni 10. rok swojej kary. Nawet gdy był kierownikiem robót, nikt nie słyszał od niego ostrego słowa. Był zawsze cichy, uprzejmy, wyrozumiały. A teraz twarz mu się zmieniła. Z gniewem, pogardą i męką odwrócił oczy od tego żebraczego orszaku. Wyprostował się i krzyknął ze złością. Donośnie. Brygadzisto, mnie proszę na kolację nie budzić. Ja nie pójdę. Wdrapał się na górne nary, odwrócił się do ściany i nie wstał. Myśmy w nocy poszli jeść, a ten nie wstał. Nie dostawał paczek, był zupełnie sam, nigdy nie bywał syty, a nie wstał. Para unosząca się nad gorącą kaszą nie mogła mu przesłonić obrazu bezcielesnej wolności. Gdybyśmy wszyscy byli tak dumni i nieustępliwi, to jaki tyran by się ostał? Następnego dnia, 27 stycznia, była niedziela. Nie posłano nas do pracy, żeby odrabiać zaległości, chociaż naczelnikom plan spać nie dawał, tylko karmiono. Wydawano chleb za dni poprzednie i pozwalano włóczyć się po zonie. Wszyscy też chodzili po cudzych barakach, opowiadali, jak kto przeżył te dni, a nastrój panował świąteczny, jakbyśmy zwyciężyli, a nie ponieśli porażkę. A uprzejmi gospodarze jeszcze raz obiecali, że wszystkie zasadne prośby, tylko że kto wiedział i mógł określić, co jest zasadne, zostaną uwzględnione. A tymczasem zdarzył się wypadek drobny, ale fatalny. Wołodka Ponomariow, Suka, który wśród nas spędził cały okres strajku, słyszał wiele i widział wiele. Uciekł na wartownię. To znaczy uciekł, aby nas zdradzić i ratować się od noża poza obrębem zony. W tej ucieczce Ponomariowa wyraziła się dla mnie najistotniejsza cecha knajackiego świata. Ich pozorna wielkoduszność sprowadza się do wewnętrzno-kastowej lojalności wobec kolegów po fachu. Ale znalazłszy się wśród wirów rewolucji, zrobią świństwo jak dwa razy dwa, bo nie uznają żadnych zasad, tylko siłę. Można było się domyśleć, że gospodarze szykują się do wyłapywania prowodyrów i podżegaczy. Ale oznajmiono nam, że nic podobnego, że właśnie przyjechały komisje z Karagandy, z Almaty, z Moskwy i że będą rozpatrywać całą sprawę. Istotnie, pewnego dnia pod niebem skutym mrozem i sinym postawiono na placu pośrodku obozu stół, siadły przy nim jakieś szarże w białych półkożuszkach i walonkach, po czym zaproponowano nam, byśmy zgłaszali skargi. Wielu podeszło i powiedziało swoje. A we wtorek po fajrancie zwołano brygadzistów dla składania zażaleń. W istocie to zebranie było jeszcze jednym łajdackim wybiegiem, formą śledztwa. Wiedzieli, ile gniewu zebrało się w duszach zeków i pozwalali nam się wyładować, aby potem tym pewniej przeprowadzać areszty. Był to mój ostatni dzień w skórze brygadzisty. Szybko rozrastał mi się zaniedbany nowotwór. Od dawna już odkładałem operację, na chwilę najsposobniejszą z obozowego punktu widzenia. W styczniu, a zwłaszcza w kluczowym momencie w dniach głodówki, nowotwór sam za mnie zadecydował, że trzeba właśnie teraz. Zaczął ruść z godziny na godzinę. Skoro tylko odryglowano baraki, zgłosiłem się do lekarzy i od razu wyznaczono mi dzień operacji. Teraz powlokłem się na to ostatnie zebranie. Zwołano je w przedsionku łaźni, była to spora izba. Wzdłuż rzędu krzeseł fryzjerskich postawiono długi stół prezydialny. Siadł przy nim pułkownik MWD, kilku podpułkowników, jakieś niższe szarże z centrali, nasi obozowi naczelnicy tkwili z tyłu za ich plecami. Tam też siedzieli protokolanci i przez cały czas zebrania notowali śpiesznie, a z pierwszego rzędu powtarzano im na głos nazwiska mówców. Wśród gości wyróżniał się pewien podpułkownik ze specwydziału albo z organów, bardzo żwawy, inteligentny, zaczepny łotrzyk o wysokiej, wąskiej czaszce, z tą swoją drapieżnością i pociągłą twarzą sprawiał wrażenie, że wcale nie należy do tej tępej, czynowniczej zgrai. Brygadziści zabierali głos niechętnie. Trzeba ich było niemal na siłę wyciągać z tłumu. Ledwie zaczynali mówić o czymś, co im leżało na sercu, już im tamci przerywali, wypytując, za co właściwie zażyna się ludzi, jakie cele miał strajk. I jeśli niefortunny brygadzista próbował jakoś odpowiedzieć na te pytania, za co się zażyna i jakie były żądania, zaraz rzucali się na niego całą sforą, a skąd właściwie o tym wiecie? Jesteście więc związani z bandytami, no to podajcie ich nazwiska. Tak oto szlachetnie i na zasadzie równości wyjaśnili nam oni zasadność naszych żądań. Zbijać z tropu naszych mówców starał się szczególnie ów wysokogłowy łotr podpułkownik. Był bardzo wyszczekany i tę miał wyższość nad nami, że żadna kara mu nie groziła. Gasił przemawiających swoimi ostrymi pytankami i atmosfera już była teraz taka, że to my musieliśmy się usprawiedliwiać i tylko o naszych winach była już mowa. Już się we mnie gotowało. Miałem coraz większą chęć, aby popsuć mu tę zabawę. Poprosiłem o głos, przedstawiłem się z nazwiska, jak echo powtórzyli je dla protokolantów. Podnosząc się z ławy, zdawałem sobie sprawę, że tutaj nikt chyba prędzej ode mnie nie wydusi z siebie prawidłowego gramatycznie zdania. Jednego tylko nie wiedziałem jeszcze, o czym właściwie mam mówić. Przecież mówić z nimi o tym, co zapisane jest tu na tych stronnicach, co przeżyliśmy i przeżywamy w trakcie wszystkich lat katorgi i wszystkich dni głodówki, to tak, jakbyś przemawiał do orangutanów. Wciąż jeszcze zaliczali się do Rosjan i potrafili zrozumieć łatwiejsze rosyjskie zwroty, jak na przykład, czy mogę wejść, melduję posłusznie. Ale gdy tak siedzieli przy długim stole w jednym rzędzie, wystawiając na pokaz swoje jednakowe, bezmyślne, białe, spasione i zadowolone fizjonomie, stawało się oczywiste, że dawno już ulegli zwyrodnieniu i stali się przedstawicielami nowego gatunku biologicznego. A ostatnia możliwość porozumienia między nami, kontaktu z pomocą słów, beznadziejnie się urywa i jeden jest już tylko kontakt, który możemy nawiązać między sobą. Za pośrednictwem kul. Tylko ten wysokogłowy nie stał się jeszcze orangutanem. Wszystko słyszał i rozumiał doskonale. Spróbował zacukać mnie od razu na wstępie. Podczas gdy reszta słuchała z napiętą uwagą, zaczął się fechtunek na błyskawiczne repliki. A gdzie pracujesz? Co za różnica, nie wszystko jedno gdzie. W warsztatach mechanicznych. Rzucam mu przez ramię i staram się czym prędzej sformułować zasadniczą myśl. Aha, tam gdzie robią noże, bije mnie sztychem. Nie, tnę na odlew. Tam gdzie remontują kroczące grobokoparki. Sam nie wiem skąd mi to tak szybko do łba strzeliło. I mówię dalej, żeby nauczyli się przede wszystkim milczeć i słuchać. Ale ten Hart przysiadł za stołem do skoku i jak na mnie nie wsiądzie. Was tu delegowali bandyci? Nie, to wyście mnie zaprosili. Rżnę z rozmachu. Czuję, że dostał i ciągnę dalej. Jeszcze jakieś dwa razy usiłuję wyskoczyć i ostatecznie milknie pokonany. Zwyciężyłem. Zwyciężyłem. Ale co z tego? Jeden rok. Jeden rok mi został i to dławi gardło. Język mój nie ośmiela się powiedzieć im tego, na co zasłużyli. Mógłbym tu dziś wygłosić nieśmiertelną mowę, ale jutro by mnie rozstrzelano. Wygłosiłbym ją i tak, ale gdybym wiedział, że transmitowana będzie na cały świat. Nie, audytorium tu zbyt małe. Więc nie mówię im, że nasze obozy przypominają zupełnie faszystowskie, a w niejednym są od nich gorsze. Ograniczam się do tego, że przed ich psimi, węszącymi nosami przeciągam smugę nafty dla odwiatru. Dowiedziałem się, że siedzi tu komendant oddziału w konwoju, więc załamuję ręce nad niegodnym postępowaniem konwojentów, którzy tak bardzo oddalili się od ideału sowieckiego żołnierza, bo przykładają ręce do szabru na obiektach przemysłowych, a przy tym są grubianinami, a ponadto zabójcami. Następnie opisuje nadzorców obozu jako szajkę chciwców, którzy skłaniają zeków, by kradli dla nich materiały budowlane. Tak jest właśnie, tylko zacząć by trzeba od siedzących tu oficerów. I jakże demoralizujący ma to wpływ na więźniów dążących do poprawy. To przemówienie mnie samemu się nie podoba. Pożytek z niego tylko ten, że zyskaliśmy na czasie. W narzuconej im teraz ciszy wstaje z ławy brygadzista T i powoli, bełkocząc i zacinając się ze zdenerwowania, a może dlatego, że taki już się urodził, powiada: dawniej to się nie sprzeciwiałem, kiedym słyszał, że inni więźniowie gadają, że żyjemy tu jak te psy. Brytan w prezydium zjeżył się. T mnie czapkę w ręku. Strzyżony katorżnik, brzydki, o rysach zgrubiałych, surowych, niekształtnych, jak trudno znaleźć mu właściwe słowa. Ale teraz widzę, że nie miałem racji. Brytanowi twarz się rozjaśnia. Żyjemy wiele gorzej niż psy. Z mocą już bez stękania wyrzuca z siebie te i wszyscy siedzący tu brygadziści zastygają w napięciu. Pies ma jeden numer na obroże, a my cztery. Psa karmi się mięsem, a nas rybimi ośćmi. Psa do karceru się nie wsadza, do psa zwierzy się nie strzela. Psu nie można wlepić ćwiary. Niech mu teraz przerywa, kto chce. On już najważniejsze powiedział. Wstaje Czarnogorow, przedstawia się jako były bohater Związku Sowieckiego. Wstaje jeszcze jakiś brygadzista, mówi, powtarzają ich nazwiska. Może to wszystko nam na pochybel, chłopaki, a może tylko od takiego walenia lbem runie ta przeklęta ściana. Narada kończy się nierozegraną. Kilka dni trwa cisza. Komisji nie widać więcej i w naszym podobozie wszystko tak spokojnie się toczy, jakby nic się nie zdarzyło. Idę pod konwojem do szpitala na terenie ukraińskiego podobozu. Jestem pierwszym, którego prowadzą tam po głodówce. Przynoszę pierwsze wieści. Chirurg Janczenko, który ma mnie operować, wzywa mnie na badania, ale jego pytania i moje odpowiedzi nie nowotworu dotyczą. Nie zważa na mój guz, a ja cieszę się, że będę w rękach takiego właśnie lekarza. Jego pytaniom nie ma końca. Twarz mu pociemniała od naszych wspólnych przejść.